Drodzy bracia, na początek kilka takich może uwag o charakterze organizacyjnym. Pozwoliłem sobie tutaj zostawić parę takich kartek, myślę, że dla każdego, z takim planem tematycznym. Z takich moich skromnych doświadczeń rekolekcyjnych wiem, że to czasem pomaga, przede wszystkim słuchaczowi, jakby kaznodzieja mówił na tyle niejasno, że nie wiadomo, o co chodzi, to przynajmniej jest to napisane. Więc jest nadzieja, że przynajmniej uchwycimy główny sens tego, co chciałem powiedzieć, więc mam nadzieję, że to będzie pomocne. Druga taka moja uwaga to ta, mianowicie, że każdy z ojców, który stawał na ambonie w czasie posługi rekolekcyjnej, doskonale sobie zdaje sprawę, zwłaszcza kiedy mówi do tak wymagającego audytorium, jakim są duchowni, że jest to bardzo trudna posługa. I czasem ma się wrażenie, że potwierdzają się słowa Pana Jezusa, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Mówię to trochę po to, by się też usprawiedliwić, ale i też wskazać pewną praktyczną stronę. Mianowicie chodzi o to, abyśmy w rekolekcjach bardziej wsłuchiwali się w głos swojego serca niż to, co ma do powiedzenia kaznodzieja. Czasem jest taka pokusa oczekiwania, że w rekolekcjach dowiemy się czegoś ciekawego, czegoś sensacyjnego. To myślę, że jest to pewna pokusa, może i uzasadniona, ale źle by było, gdybyśmy traktowali rekolekcje jako tylko czas przekazu jakichś treści ciekawych, sensacyjnych. Ciekawym jest przede wszystkim sam Chrystus i Jego Ewangelia. Dlatego proponowałbym, byśmy bardziej stawiali akcent na wsłuchanie się w głos swojego serca. Do tego jest potrzeba skupienia i ciszy. Może tu nie ma to zastosowania w naszym przypadku, ale wielokrotnie zdarzało mi się, prowadząc rekolekcje dla sióstr zakonnych, nawet w ciągu wakacji, że czułem się jak na sali wykładowej, nawet bardziej niż na sali wykładowej, bo moi studenci na ogół nie prowadzą notatek, bo ja im treści, które są do zanotowania, wyświetlam na slajdach w takich prezentacjach multimedialnych. No i oni potem to otrzymują, więc nie muszą notować, oczywiście jak ktoś chce. Natomiast siostry skrzętnie wszystko starają się pisać, więc ja im mówię nie. No ale to szkoda, bo treści pewne uciekną. Nie. Zapamięta się to, co mnie dotyczy. Natomiast kiedy się koncentruje uwagę na zapamiętaniu albo zarejestrowaniu wszystkiego, co mówi rekolekcjonista, to najczęściej jest to takie tohu wabohu, wszystkiego i po trochu. Więc tak samo i tutaj warto przede wszystkim skoncentrować się na tym, co się dzieje we mnie, gdy słucham takich czy innych treści. To jest, myślę, istotne. Święty Ignacy Loyola, który, jak wiemy, jest mistrzem i takim patriarchą rekolekcji, zawsze swoim rekolektantom stawiał na początek pytanie quid volo, czego chcę? Czego chcę nie tyle od mówiącego, lecz czego chcę od siebie? Po co? Mówiąc inaczej, przyjechałem na rekolekcję, po co jestem na rekolekcjach, czego chcę od siebie, co chcę zmienić w sobie, co chcę uporządkować, przemyśleć, podjąć jakie postanowienia w swoim przeżywaniu rekolekcji. Jeszcze jedna taka refleksja, która mi się na początek nasuwa, mianowicie jest też tendencja patrzenia na rekolekcjonistę trochę tak jak na mistrza. I to jest poniekąd też słuszne oczekiwanie, że rekolekcjonista będzie świadkiem. Święty papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi w 41 punkcie napisał takie słowa, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Więc jest to zasadne, że oczekujemy, żeby rekolekcjonista był świadkiem. W odpowiedzi na to przywołałbym słowa świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian. Bracia, przyszedłem do was, nie przybyłem do was, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mądrości Bożej. A zatem przyjmijcie, drodzy bracia, tę moją posługę właśnie jako posługę, jako rodzaj służby, zgodnie z tym, co kiedyś napisałem sobie na obrazku prymicyjnym przed ponad 35 laty. To jest psalm 116, wiersz 16, zadanie, to wykonanie, jeśli ktoś chce zobaczyć, jakie to hasło. I muszę powiedzieć, że nie zdawałem sobie sprawy, wybierając hasło na obrazek prymicyjny, nie zdawałem sobie sprawy, jak czasami Pan Bóg bardzo serio bierze nasze deklaracje, nasze takie obietnice. Jakoś tak się składa, że przez 35 lat, ponad 35 lat mojego kapłaństwa ta deklaracja służby się spełnia, więc proszę przyjąć tę posługę jako moją służbę. A teraz przechodząc do już tematu zasadniczego, do naszego meritum, chcemy się dziś pochylić nad postawą syna. Temat syna, synostwa odsyła nas przede wszystkim do najważniejszego momentu w naszym życiu. Można się zastanowić, jaki to jest najważniejszy moment. Można zapytać ludzi, jaki jest najważniejszy dzień, najważniejsze wydarzenie w twoim życiu. Usłyszymy bardzo różne odpowiedzi, natomiast nie ulega wątpliwości, że w świetle wiary najważniejszym wydarzeniem jest nasz chrzest. Nasz chrzest, przez który zostaliśmy usynowieni w Synu Bożym. Chrzest, który określił naszą tożsamość nie tylko w sensie doczesnym, ale na całą wieczność. I to w sposób nieodwołalny. Pamięć o chrzcie każe nam pamiętać o godności dziecka Bożego. Każe nam pamiętać o naszym synostwie. O tym, że stałem się synem, dzieckiem Bożym. Z tego można wyprowadzić daleko idące konsekwencje. Często w przepowiadaniu rekolekcyjnym, misyjnym czy takim codziennym podkreśla się ten wymiar grzechu, słabości i ciągłego tępienia grzechu. Niekiedy ma się wrażenie, jakby celem rekolekcji było promowanie zła i grzechu, bo tylko mówi się o grzechu. A tymczasem właśnie jest coś daleko bardziej istotne. Jest Boże piękno w człowieku, które nabyliśmy poprzez Chrzest Święty. Nie dość, że zostaliśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo, to przez chrzest zostaliśmy usynowieni, obdarzeni godnością dziecka Bożego. Tym Bożym pięknem, które w nas jest, które w sobie trzeba odkrywać, nad którym trzeba się stale pochylać, tym stale się zadziwiać. To jest siła napędowa naszego życia duchowego. Jeżeli zapatrzymy się w to, co jest Bożego, to nie będzie nas przyciągać to, co jest nieboże. Duchowość Chrztu Świętego to nie tylko wydarzenie punktowe, które miało miejsce gdzieś tam w naszej nieświadomości. Zresztą jest też taka znana pewnie anegdota, warto ją tu przypomnieć, jak to kiedyś bodaj biskup Kraszewski, biskup warszawski, już jako sędziwy pasterz, w czasie wizytacji w jednej z parafii miał spotkanie z dziećmi i z jakiegoś powodu mówił konferencję o chrzcie. I zaczął ją pytaniem, dialogiem z dziećmi, więc ja też mam takie doświadczenie, jak niebezpieczne jest dialogowanie z dziećmi. I pyta dzieci, pamiętacie swój chrzest? A dzieci przyzwyczajone, że na każde pytanie odpowiada się pozytywnie, mówią, tak, naprawdę pamiętacie swój chrzest? Tak. No patrzcie, a ja nie pamiętam. Takie trochę zakłopotanie, bo dzieci wyczuły, że coś nie tak poszło. Jakiś rezolutny chłopiec się zgłasza i mówi: nie pamiętasz, boś stary. No właśnie, nie dlatego, lecz że chrzest został przyjęty w naszej niemowlęcej nieświadomości, ale tym bardziej trzeba nam do tego wydarzenia powracać. Czynimy to w każdą Wigilię Paschalną, czynimy to przy wielu innych okazjach, ale także nasza konsekracja zakonna powinna nam przypominać przyjęty chrzest. Tak jak przeżegnanie wodą święconą przy wchodzeniu czy wychodzeniu z kaplicy przypomina nam przyjęty chrzest, tak nasza konsekracja powinna nam przypominać: jestem kim jestem, bo zostałem ochrzczony. Bez chrztu świętego nie byłbym tutaj, nie byłbym tym, kim jestem. Nie miałbym prawa nosić habitu, nie miałbym prawa należeć do tej wspólnoty, być może nie miałbym prawa w ogóle przebywać we wspólnocie wiary i modlitwy. Dlatego pamięć na pierwszą konsekrację pokazuje nam, jak wielką zostaliśmy obdarzeni godnością dziecka Bożego. Bardzo pouczający jest przykład świętego Jana Pawła II, który w pobliskich Wadowicach, w rodzinnej miejscowości, w rodzinnym kościele 7 czerwca podczas pierwszej pielgrzymki w 1979 roku przy chrzcielnicy, która w tej chwili jest tak wyeksponowana, wspomniał o swoim chrzcie i powiedział takie znamienne słowa: kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w Wadowickim Kościele Parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty w łaski Bożego Synostwa i wiary Odkupiciela mojego do wspólnoty Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. Papież wspomniał datę swojego chrztu. No właśnie, czy znam, nie powiem pamiętam, ale czy znam datę własnego chrztu, tego najważniejszego wydarzenia w moim życiu i wieczności? Warto przypominać sobie tę datę swojego chrztu. Warto też pamiętać z wdzięcznością o swoich rodzicach, dzięki wierze których przyjęliśmy chrzest, o szafarzu mojego chrztu, o chrzestnych, o miejscu, w którym zostałem ochrzczony, w którym zostałem zakorzeniony, usynowiony, w jakimś sensie adoptowany, w miejscu, gdzie otrzymałem swoją chrześcijańską tożsamość. Bardzo wymowne było to, że w czasie jubileuszowego roku wiary ustanowionego przez papieża Benedykta XVI w latach 2012-2013 można było zyskać odpust zupełny za nawiedzenie i modlitwę, rzecz jasna, w miejscu swojego chrztu. Właśnie czy przy okazji odwiedzin rodzinnych stron nie należałoby wrócić do tego miejsca, nawiedzić to miejsce, tę chrzcielnicę, gdzie zostałem narodzony na nowo jako syn. To jedna rzecz. Druga rzecz, sięgnijmy do reguły świętego Benedykta z Nursji. Jak wiemy, to patriarcha życia zakonnego w Kościele Zachodnim. Jego reguła to niemal fundament, to zręby monastycyzmu zachodniego. Wprawdzie święty Franciszek poszedł własną, oryginalną drogą, pewną wniósł nową jakość do duchowości Kościoła Zachodniego, ale przecież w rezultacie te zręby są wciąż jednak benedyktyńsko-augustiańskie. Pierwsze słowa reguły świętego Benedykta brzmią: posłuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego Ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa. Do Ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś Ty, co wyrzekasz się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwego Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa. To pierwszy akapit reguły. Staje mi przed oczyma taki obrazek, bardzo mi bliski. W 1994 roku mieszkałem dłuższy czas w Rzymie przy parafii San Gregorio Barbarigo na Eurze przy Via Laurentina, niedaleko miejsca, gdzie były objawienia Matki Bożej Corniacchioli w 1947 roku. To sanktuarium jest vis-a-vis opactwa Tre Fontane. Do Tre Fontane miałem może 10-15 minut spacerkiem, więc tam często sobie chodziłem. I to, co mnie urzekało, kiedy się chodziło z tej bardzo ruchliwej, hałaśliwej Via Laurentina, wchodziło się na teren Tre Fontane, ogarniała człowieka wielka cisza, mimo że dosłownie kilkanaście metrów obok ruchliwa ulica. I na zakręcie tej drogi prowadzącej do owego starożytnego opactwa, gdzie jest miejsce ścięcia świętego Pawła, stoi figura świętego Benedykta, który palcem dotyka ust, wzywając do milczenia i ciszy, i właśnie ten napis: Audi Filio, posłuchaj synu. Drodzy bracia, przywołuję te treści po to, aby podkreślić, że postawę syna określa relacja posłuszeństwa i uległości względem ojca. Nie ma ojca bez syna, bez dzieci, i syn jest tylko wtedy, kiedy ma ojca. Rozumiemy, że nie same biologiczne więzy, ale przede wszystkim duchowe, uczuciowe i organizacyjno-formalne więzy stanowią o ojcostwie i o synostwie. Ojciec i syn wzajemnie się określają, wzajemnie sobie nadają tożsamość, pod warunkiem, że łączy je więź władzy i posłuszeństwa. Jeżeli mówimy o postawie syna w odniesieniu do życia zakonnego, to jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że posłuszeństwo i władza określają naszą zakonną tożsamość. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi: choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Oznacza to, że relacja ojcostwa ma charakter teologalny, że relacja syn-ojciec ma daleko głębsze znaczenie i zobowiązuje nas do szacunku względem tego, którego uznajemy ojcem. Na kartach Biblii słowo syn występuje 4260 razy. Bardzo, bardzo często. 4260 razy. W tym zawołanie synu, zwrot do kogoś jako syna, pojawia się 250 razy. Rzecz ciekawa, że Bóg do człowieka, jako do człowieka mężczyzny, zwraca się jako do syna. Szczególnie to widać w Księdze Przysłów, w Księdze Syracha, w Księdze Ezechiela, w tych pouczeniach mędrca, gdzie bardzo często przewija się ten zwrot synu. Posłuchaj synu. Jezus mówi do paralityka: ufaj synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Kiedy zwraca się do świętego Piotra, mówi: błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Albo też święty Paweł zwraca uwagę, przepraszam, w liście do Hebrajczyków mamy takie zdanie: zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was jako do synów? Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. To tylko niektóre przykłady biblijne pokazujące, z jaką subtelnością, delikatnością Bóg zwraca się do człowieka jako swego syna. W Ewangeliach natomiast większość tych zwrotów synu lub syn dotyczy osoby Chrystusa, syn człowieczy. W Biblii ta formuła syn, synu podkreśla szczególną więź, bardzo uroczysty charakter tej więzi Ojca, Boga jako Ojca i człowieka jako Syna. Przywołany święty Benedykt właśnie tej samej formuły w kształcie takim uroczystym używa, aby wezwać do słuchania i posłuszeństwa, które prowadzi do zbawienia. Słuchanie i posłuszeństwo w konwencji języków europejskich ma jeden źródło słów. To jest właśnie słuchanie i posłuszeństwo. To jest ta sama rodzina pojęć. Oznacza to, że nie ma posłuszeństwa bez słuchania, a słuchanie bez posłuszeństwa staje się niebezpieczne. Na ten temat wiele możemy znaleźć w instrukcji, jaką wydała kongregacja do spraw życia konsekrowanego pod tytułem Faciem Tuam Domine Requiram, to jest z 22 maja 2008 roku. Instrukcja, która mówi o posłudze władzy. Dokument, do którego warto by wracać. Myślę, że to jest dokument, który jest przedmiotem lektury duchowej zarówno przełożonych, jak i podwładnych. Kiedyś w naszym Instytucie Teologii Duchowości na Kulu otwarliśmy w ramach studiów podyplomowych właśnie takie studia z eklezjalnej posługi władzy. Rzecz ciekawa, że na te studia zapisało się chyba ze 30 sióstr zakonnych, które po prostu chciały pogłębić temat władzy. Nie sądzę, żeby z nastawieniem na przejęcie władzy. Natomiast to, co było dla nas zaskakujące, że te studia podyplomowe spotkały się z totalną kontestacją ze strony konsulty wyższych przełożonych zgromadzeń żeńskich. Wręcz nam zarzucono, że my chcemy kreować przełożonych, że my chcemy ustanawiać przełożonych. No, kompletne nieporozumienie. Chodziło tylko o refleksję, teologiczną refleksję nad niezwykle ciekawym dokumentem, który o sprawowaniu władzy mówi jako posłudze i pokazuje głębokie teologiczne racje owego sprawowania władzy, w której cały czas, jak refren, przewija się słuchanie. Wysłuchanie, zanim zostanie podjęta jakakolwiek decyzja. Posłuszeństwo i sprawowanie władzy opierają się na słuchaniu, na postawie synowskiej. W jednym z, to bodaj siódmy punkt tego dokumentu, zawiera taką oto treść. Synu mój, słuchaj, to z Księgi Przysłów 1:8. Posłuszeństwo jest przede wszystkim postawą synowską. Jest ono tym rodzajem słuchania, w które potrafi się wczuć wyłącznie syn w obliczu ojca. Bo oświecony pewnością, że ojciec ma mu do powiedzenia i do ofiarowania tylko rzeczy dobre, słuchania przenikniętego tą ufnością, która sprawia, że syn przyjmuje wolę ojca pewny, że będzie dla niego dobra. I dokument ten pokazuje różne aspekty słuchania. Przede wszystkim eksponuje, że trzeba się wsłuchać, jeśli chcemy okazać postawę synowską, trzeba się przede wszystkim wsłuchać w Słowo Boże. Posłuszeństwo właściwe osobie wierzącej jest z kolei przylgnięciem do Słowa, przez które Bóg objawia i udziela siebie samego i poprzez które codziennie odnawia swoje przymierze miłości. Codzienny, pełen miłości kontakt ze Słowem uczy odkrywania dróg życia i sposobów, przez które Bóg pragnie wyzwolić swoje dzieci. Karmi duchowy instynkt do tych spraw, które podobają się Bogu. Więc słuchanie i posłuszeństwo najpierw Słowu Bożemu. Ale wiemy, że to posłuszeństwo Bogu realizuje się poprzez ludzkie pośrednictwo. Ten dokument Faciem Tuam Domine Requiram w punkcie 9 stwierdza, że historia zbawienia jest historią pośrednictw. W sensie, że Bóg objawia swoją wolę, kieruje światem, ludzkością poprzez ludzi. Historia zbawienia jest historią pośrednictw. Ten sam Duch Święty przecież działa w przełożonym, jak i w podwładnym. Wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, który mówi i w jednym, i w drugim. To podkreśla ten dokument, że Duch Święty działa tak w przełożonym, jak i w podwładnym w poszukiwaniu woli Bożej. Dlatego wzajemne wsłuchiwanie się jest fundamentem zdrowych relacji ojcowsko-synowskich we wspólnotach życia konsekrowanego. Przecież do tego też wzywa święty Franciszek, między innymi w regule niezatwierdzonej w 4 rozdziale, pisząc: a wszyscy inni moi umiłowani bracia, niech będą im, przełożonym, bardzo posłuszni we wszystkich sprawach dotyczących zbawienia duszy i niesprzecznych z naszym sposobem życia. To, jakim jestem synem, jaka jest moja synowska postawa, poznać po cnocie posłuszeństwa. Nie mówimy tylko o ślubie posłuszeństwa, ale o cnocie. Idziemy dalej. Ślub ogranicza się do tego, co konieczne. Cnota jest ex abundantia. Ma jakiś wymiar maksymalistyczny. Kiedy mówimy o cnocie posłuszeństwa czy o innych cnotach, to badamy swoje serce pod kątem tego, jakie jest nastawienie. Ślub posłuszeństwa zostaje wypełniony, gdy podejmiemy przekazane nam zadanie, polecenie. Natomiast cnota zwróci uwagę na to, w jakim duchu, w jakiej intencji. Kiedy pytamy o cnotę posłuszeństwa, to badamy swoje poruszenia serca. Czy ta wola przełożonego została przyjęta przeze mnie z pokorą, może nawet z pewnym radością. Są takie i takie. W każdym razie, czy nie ma tam wewnętrznego tłumionego buntu? Na zewnątrz wszystko jest jak trzeba. Chcesz, to proszę bardzo, ja to zrobię, ale zobaczysz. Czy też właśnie we współpracy. Przełożony wydaje mi trudne zadanie, trudne polecenie, któremu ja staram się sprostać, wierząc, że w tym jest także Boże błogosławieństwo. Nie na darmo mówi się, że posłuszeństwo czyni cuda, pod warunkiem, że jest ono traktowane nie tylko jako ślub, ale jako cnota. Owszem, bywa tak, że przełożony może się mylić w swoich rozporządzeniach. Może się mylić szczególnie wtedy, kiedy właśnie zabrakło z jego strony słuchania głosu Bożego, który także może przemawiać przez podwładnego. Ja nie mam takich doświadczeń, jak mają bracia w tych relacjach posłuszeństwa, ale na tyle, na ile jakoś tam sobie przypominam własne doświadczenia, to jestem świadom tego, że to jest trudne zadanie. Czasem ma się wrażenie takie, że ten przełożony uwziął się na mnie, że on nie ma racji, że on do końca nie wie, o co chodzi. Ja to przyjmuję, czy przyjmowałem milcząco i miałem potem taki wyrzut sumienia, że przecież miałem prawo przedstawić swój punkt widzenia. Przecież ta rzecz dotyczy także mnie. Ja nie mogę być takim barankiem bezmyślnym, któremu powiedziano zrób to, zrób tamto i robię to wbrew sobie. Tak można, ale nie jest to cnota posłuszeństwa. Przełożony powinien chcieć wysłuchać podwładnego i dopiero wtedy uwzględnić wszystkie racje, aby się nie pomylić. Jakkolwiek przełożony, ktoś powiedział takie słowa, że przełożony może się pomylić, Ale nigdy nie myli się ten, kto okazuje posłuszeństwo. To trudne, ale chyba w perspektywie wiary zupełnie zrozumiałe. Dalej, ta postawa synowska, o której mówimy, polega na słuchaniu, jak powiedzieliśmy, przede wszystkim Słowa Bożego, na słuchaniu przełożonych, bezpośrednich, ale postawa synowska przejawia się także w posłuszeństwie Kościołowi. To bardzo górnolotnie brzmi, ale w praktyce jest bardziej prozaiczne. To słuchanie Kościoła, czy posłuszeństwo Kościołowi sprowadza się między innymi do słuchania, do poznawania nauczania Kościoła. Niestety pod tym względem mamy wciąż jeszcze dużo do zrobienia. Nie wiem, jak to jest w środowiskach akurat franciszkańskich, ale wiem, jak moi współbracia kapłani często, kiedy rozmawiamy o różnych sprawach i przywołuję jakieś rozporządzenia czy dokumenty Kościoła, robią wielkie oczy, że coś takiego jest. To jest przecież powszechnie dostępne. Chociażby najnowsze dokumenty Kościoła, rzadko kto sięga po nie, rzadko kto je czyta. Na przykład w płaszczyźnie kapłańskiej są bardzo ciekawe dokumenty, tak zwane instrukcje kongregacji do spraw duchowieństwa, instrukcja o proboszczach, czy instrukcja o posłudze przepowiadania, uświęcania i kierowania, które, kiedy pytałem nawet wykładowców seminariów, byli zaskoczeni, że takie dokumenty są. One są od dawna i nikt z nich nie robi przecież tajemnicy, tylko trzeba chcieć do nich sięgać, do nich zaglądać, aby słuchać, co Kościół ma mi do powiedzenia. Tam są też rozporządzenia dotyczące różnych aspektów tego, kim jesteśmy i tego, po co jesteśmy. To posłuszeństwo Kościołowi wyraża się także w respektowaniu przepisów liturgicznych. Pod tym względem w duszpasterstwie spotykamy się czasem ze zjawiskami naprawdę kuriozalnymi. Nie na darmo, w tej chwili nie pamiętam daty, nie na darmo kongregacja do spraw dyscypliny sakramentów wydała dokument Sacramentum Redemptionis bodajże, w którym pokazuje listę bardzo poważnych, karygodnych nadużyć związanych ze sprawowaniem Eucharystii. One są tam wymienione, tylko te najważniejsze, do których się dopuszczają celebranci, do których się dopuszczają kapłani, nie respektując rubryk, nie respektując innych zaleceń dotyczących liturgii. Gdyby tak zapytać celebrantów, który z nich przeczytał w całości ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego? Pewnie byśmy się bardzo zdziwili. I tak dalej. Nie chcę tutaj już wchodzić w takie detale, ale na to chcę wskazać, że często właśnie dostojny, czcigodny prałat jest tak bardzo posłuszny biskupowi, ale co do liturgii ma swoje zdanie. Tak się składa, że w Lublinie mieszkałem przez kilkanaście pierwszych lat mojej pracy na uniwersytecie. Minęło 30 lat pracy. Mieszkałem przy parafiach, więc przy jednej z parafii mogłem na co dzień widzieć, jak dziwne rzeczy można wyprawiać z liturgią. I to dziekan dekanatu, kanonik, szanowany, duchowny, a jednak, jak to się mówi, stultus parochus supra papam. Tylko przykład, tak trochę może plotkarsko. Jest Wigilia Paschalna. Ja powiedziałem, to była pierwsza Wigilia Paschalna w tej parafii, powiedziałem, nigdy więcej tu nie zostanę na Wigilię Paschalną. Zawsze jeździłem gdzieś do kolegów, bo nie chciałem patrzeć na to, co się tam wyprawiało. Wigilia Paschalna i proboszcz zarządza, to księża idą spowiadać, a przyjdą na ofiarowanie do koncelebry. Wigilię Paschalną. Po Wigilii Paschalnej jest wystawienie ponownie Najświętszego Sakramentu. W czasie Wigilii Paschalnej nie ma żadnego Alleluja. Alleluja jest na rezurekcji. Po Wigilii Paschalnej jest wystawienie i dalej adoracja pasyjna, pieśni pasyjne. Można, można. W środę popielcową posypanie głów popiołem jest po mszy świętej, jak ksiądz zdejmie szaty liturgiczne, żeby nie pobrudził. Czemu nie? I wiele innych dziwnych rzeczy, na które patrzyłem ze zgrozą. Pytanie, gdzie jest posłuszeństwo Kościołowi? Liturgia nie jest własnością tego czy innego kapłana, ale jest dziełem Bożym, któremu my służymy. Dalej, gdy mówimy o posłuszeństwie, to pojawia się kwestia słuchania także braci, wzajemnego posłuszeństwa, a z tym związanego braterskiego napomnienia, do którego wzywa święty patriarcha ojciec Franciszek w regule niezatwierdzonej, pisząc: jeśli między braćmi znalazłby się gdziekolwiek jakiś brat chcący postępować według ciała, nie według ducha, niech mu współbracia zwrócą uwagę i upomną pokornie i z miłością. Sztuka braterskiego upomnienia to jest prawdziwa sztuka. Obserwowałem w swoim środowisku księży diecezjalnych może coś w rodzaju braterskiego upomnienia, ale takiego zakamuflowanego. A więc żartowanie, szydzenie, jakieś takie docinki. To jest jakiś rodzaj zwrócenia uwagi, że jest problem. Tylko rzecz polega na tym, że ten w ten sposób napominany w ogóle nie czai, o co chodzi. I często uważa, że jest to tylko taka albo zazdrość kolegów, albo po prostu zwykła zabawa. Nie zdaje sobie sprawy, że oni chcą go w ten sposób napomnieć. Ale bywa i tak, że współbracia zamiast napomnieć wprost, powiedzieć cztery oczy, słuchaj, tak nie można, po prostu się bawią jego kosztem. To nie jest uczciwe. Dlatego właśnie posłuszeństwo także w relacjach braterskich. I wreszcie kolejny aspekt, o którym wspomina cytowany dokument Faciem Tuam Domine Requiram, dotyczy słuchania własnego sumienia, posłuszeństwo własnemu sumieniu, którego trzeba używać. Stąd częste badanie swojego sumienia. Znowu, często duszpasterze uczą ludzi, aby robili rachunek sumienia, jeżeli uczą o robieniu rachunku sumienia, składając akcent na grzech. No a więc właśnie rachunek sumienia ma być z grzechów. Tylko każdy, kto ma odrobinę do czynienia z ekonomią, wie, że rachunek to są wpływy i wydatki, a nie same tylko wydatki. I czasem w bilansie ważniejsze jest te wpływy, patrzymy jakie są te wpływy, to jest chyba nawet ważniejsze niż same wydatki. Mówię to dlatego, że spotkałem się kiedyś w jednej z książek kardynała Carlo Martiniego z bardzo ciekawą propozycją pracy nad sobą, pracy nad własnym sumieniem, a może także nawet sposobu sprawowania sakramentu pokuty. Otóż kardynał Carlo Martini proponuje, aby odprawiać rachunek sumienia w trzech takich etapach, w trzech fazach, które po łacinie nazywa confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei. Confessio laudis, czyli zacząć najpierw od oddania chwały Bogu. Mówiąc inaczej, od podziękowania Bogu za to, co dobrego wydarzyło się w moim życiu, za to, co było dobrego w moim postępowaniu, za dobro, którego ja stałem się przyczyną, źródłem, za dobro. Dopiero wtedy, w drugim etapie, jest to rozliczenie się, co ja zrobiłem z tym dobrem. Czy je zmarnowałem, roztrwoniłem, dlaczego? I wreszcie trzeci etap, confessio fidei, czyli wyznanie wiary. Jeżeli stwierdzam w tym bilansie, że jednak dobro zwyciężyło, to wyznając wiarę w Boga, dziękuję i z pokorą przyznaję, że nie ja, ale łaska Boża we mnie. Ale jeżeli ten bilans się okazał zbyt negatywny, zbyt druzgocący, to też wyznaję wiarę w Boże miłosierdzie, w to, że Bóg jest w stanie przebaczyć mi nawet najcięższy grzech. Proszę braci, tutaj widzimy tę zasadę kontrastu. No, mamy białe sklepienie. Rozglądam się, bo gdyby tutaj w okresie letnim gdzieś usiadła mucha, byłoby ją widać z daleka. Nie dlatego, że ona jest ogromna, ale dlatego, że ten ciemny owad siada na dużej, jasnej powierzchni. Dlatego go widać. Jeżeli najpierw właśnie stworzymy tą jasną przestrzeń dobra, które w sobie odkrywamy jako dzieci Boże, jako synowie Boży, jeżeli tworzymy tą przestrzeń jasności, Bożych łask, jakimi zostaliśmy obdarowani, to na tym tle każda ciemna plama naszego grzechu, naszej słabości będzie koleć w oczy. I o to chodzi. Ale jeżeli byśmy pomalowali sufit na czarno i usiadłoby tam dziesiątki much, nie zobaczymy ich. Więc jeżeli tylko będziemy mówić o grzechu i ciągle grzechem się zajmować, to jeszcze jeden grzech trudno będzie wyłapać w naszym życiu. Więc może na tym polega ta proponowana przez kardynała Carlo Martiniego metoda badania swojego sumienia i słuchania swojego sumienia, które się konfrontuje przede wszystkim z dobrem, którego źródłem jest Chrystus. Powoli podsumowując nasze rozważanie o synostwie, zwróćmy raz jeszcze uwagę na to, że nasze synostwo jest określone przez relację do Ojca. Przełożony ma być jak ojciec, zatroskany o dobro swoich dzieci. Ma mieć poczucie odpowiedzialności za ludzi, którzy zostali mu powierzeni, za których odpowiada przed Bogiem. Dlatego w sprawowaniu posługi władzy, jak to określa wspomniany dokument, ważne jest zdać sobie sprawę, że zwłaszcza w życiu konsekrowanym władza jest przede wszystkim władzą duchową. To znaczy, tu proszę pozwolić, że przywołam znowu fragment z tego dokumentu, wie ona, ta władza, że jest powołana, by służyć ideałowi, który niezmiernie ją przewyższa. Ideałowi, do którego można się przybliżyć jedynie w atmosferze modlitwy i pokornego poszukiwania, które pozwala uchwycić działanie samego ducha w sercu każdego brata czy siostry. Władza jest duchowa wtedy, gdy jest na służbie tego, co duch pragnie urzeczywistniać poprzez dary, jakich udziela każdemu członkowi wspólnoty w ramach charyzmatycznego projektu instytutu. Władza jest więc po to, aby wspierać życie duchowe. Winna jako pierwsza pielęgnować je w sobie poprzez codzienną modlitewną zażyłość ze Słowem Bożym, z regułą i z innymi przepisami życia na podstawie gotowości do słuchania innych osób i odczytywania znaków czasu. Powierzona więc władza ma służyć duchowemu wzrostowi tych, którzy zostali nam powierzeni. Dalej dokument podkreśla, że władza jest powołana do tego, by zapewnić swojej wspólnocie czas i jakość modlitwy, czuwając nad codzienną wiernością wobec niej, ze świadomością, że do Boga idzie się małymi, ale wytrwałymi krokami. Więc władza ma zagwarantować spełnienie tego, do czego zostaliśmy powołani. Dalej dokument podkreśla, że władza w życiu konsekrowanym, rzecz jasna, jest powołana, by promować godność osoby. Niedopuszczalną jest rzeczą takie sprawowanie władzy, które będzie upadlać człowieka. Każdy z nas jest dzieckiem Bożym, ma godność człowieka, godność dziecka Bożego. Władza musi to uwzględniać. Władza jest powołana, by promować godność osoby, troszcząc się o każdego członka wspólnoty i o jego drogę rozwoju, obdarzając każdego swoim szacunkiem i pozytywnym uznaniem, żywiąc szczerą miłość do wszystkich i dyskretnie strzegąc osobistych zwierzeń. To słowa z tego dokumentu. Dalej dokument stwierdza, że władza jest powołana, by w trudnościach wzbudzać odwagę i nadzieję. Przełożony jest jak dobry pasterz, który ma się pochylać nad zranioną owcą i ją podnosić, a nie dobijać. Poza tym dobry pasterz uznaje także pokornie własne ograniczenia. i z pokorą podchodzi do słabości braci jemu powierzonych. Kolejna cecha tej władzy to ta mianowicie, że władza jest powołana, aby ożywiać charyzmat własnej rodziny zakonnej. Troska o dziedzictwo. Takie sprawowanie władzy, które będzie ożywiać charyzmat własnej rodziny zakonnej. Ważne słowa. Ożywiać charyzmat. Nie tylko go zachować, ale ożywiać, wydobywać z niego w kontekście czasów to, co jest istotne. Jeszcze dwie cechy. Władza jest powołana, by zachować żywy zmysł Kościoła, owo sentire cum ecclesia. To myślę, że jest bardzo ważny rys duchowości franciszkańskiej, ta wrażliwość na Kościół. Władza jest powołana, by zachować żywy zmysł Kościoła. Pozwólcie, że przytoczę znowu parę zdań. Zadaniem władzy jest także pomoc w podtrzymywaniu żywego zmysłu wiary i jedności kościelnej pośród ludu, który uznaje i wielbi cuda Boga, świadcząc o radości z przynależenia do Niego w wielkiej rodzinie Kościoła jednego, katolickiego i apostolskiego. No tu się pojawia problem, patrzę na czas, pojawia się problem krytyki władzy, krytyki Kościoła, czasem także ze strony przełożonych. O tym jeszcze za chwilę dwa zdania. Ale jeżeli władza jest powołana, by zachować żywy zmysł Kościoła, to przede wszystkim w aspekcie budowania autentycznej duchowości komunii, o której jeszcze będziemy mówili. I wreszcie władza jest powołana, by towarzyszyć na drodze formacji ciągłej. Władza właśnie jest po to, by zabezpieczyć ustawiczny rozwój powierzonych sobie braci. Tak więc to napięcie pomiędzy władzą a posłuszeństwem przede wszystkim pozwala nam pełniej stawać się synami, bo takimi staliśmy się przez chrzest święty. I ostatnia kwestia, którą chcę poruszyć w tym kontekście. Czy syn może krytykować władzę? Jeżeli władza ma obowiązek słuchać syna, tak jak ojciec słucha swojego syna, nie jest tylko tyranem, jak walec drogowy, który tłamsi, ale wsłuchuje się w syna, tak i przełożony wsłuchuje się w syna, w podwładnego, a podwładny ma prawo wyrażać swój pogląd, swoją ocenę, bowiem krytyka władzy jest jak najbardziej potrzebna. Wiemy z historii, że wszystkie te wspólnoty, w których władza nie przyjmowała jakiejkolwiek krytyki, źle skończyły w historii. Ale ta krytyka władzy musi respektować kilka podstawowych zasad hermeneutycznych. Po pierwsze, aby wypowiadać się na temat władzy, by poddać jakiejś krytyce, trzeba obiektywnie znać problem, by nie oceniać własnych wyobrażeń o kimś lub własnych wyobrażeń o sprawie. Niestety większość opinii, jakie często wyrażają duchowni o papieżu, o biskupach, o przełożonych, bardzo często są to oceny własnych wyobrażeń o sprawie, bez znajomości, bez gruntownej znajomości rzeczy. Sam osobiście spotkałem się z takimi historiami, kiedy ktoś wypowiadał się na temat przykładowo Uniwersytetu Katolickiego, władz Uniwersytetu, nie mając kompletnie wiedzy. Tak się składa, że przez 11 lat byłem w Senacie KUL, więc znałem pewne rzeczy od podszewki. No więc kiedy skonfrontowaliśmy te stanowiska, to mówię, a to ja nie wiedziałem. No to jak nie wiedziałeś, to nie mów. Więc przede wszystkim pytanie, czy ja naprawdę znam problem na tyle, aby mógł obiektywnie poddać go ocenie. Druga zasada, takiej właśnie correctio fraterna, o której mówi Ewangelia Mateusza w rozdziale 18. Tam są takie etapy correctio fraterna. Upomnieć w oczy, upomnieć przy świadku. Gdy to nie pomoże, dopiero upomnieć publicznie. Zwykle bywa na odwrót, że błędy cudze upubliczniamy, nie troszcząc się wcale o to, aby ta krytyka dotarła w cztery oczy. To, co mówimy publicznie, Warto czasem się zastanowić, czy te oceny o przełożonych, o władzy w Kościele, czy miałbym odwagę przełożonemu powtórzyć prosto w oczy to, co mówiłem publicznie. Do tego trzeba mieć naprawdę wielką odwagę, a przede wszystkim uczciwość sumienia. Przypomina mi się tu postać błogosławionego księdza Antoniego Revery, to jest męczennik II wojny światowej, kapłan sandomierski, który założył zgromadzenie sióstr córek Franciszka Serafickiego. On słynął z tego, że właśnie był człowiekiem prawdy. Żył rzeczywiście prawo, trudno było mu zarzucić cokolwiek i pamiętam, że w jego biografii jest taki epizod, kiedy publicznie upomniał biskupa, biskup Jasiński, który musiał opuścić diecezję i wtedy powiedział, że to, że ksiądz biskup opuszcza, to jest nasza wina, ale i twoja, ekscelencjo. Powiedział to publicznie i miał do tego podstawy, ale to trzeba mieć naprawdę format sumienia, aby publicznie powiedzieć, napomnieć władzę, nie narażając się na jakąś zarzut jakiejś dwuznaczności czy hipokryzji. I wreszcie zasada symetrii w krytykowaniu, w wypowiadaniu opinii, także o współbraciach. Czy gdyby ktoś do mnie, o mnie powiedział coś takiego, jak ja powiedziałem o tym drugim, co ja bym czuł? Gdyby mnie tak upomniano, jak ja upomniałem, gdyby ktoś o mnie powiedział tak, jak ja powiedziałem, co ja bym czuł? Często nie zdajemy sobie sprawy, jak pewne opinie, pewne słowa mogą ranić, jak mogą bardzo boleć. Warto wczuć się w sytuację tego, kogo poddajemy surowej krytyce. To jest także element postawy syna wobec jakkolwiek rozumianego ojca. Tak więc, drodzy bracia, jeżeli życie konsekrowane, zwłaszcza życie zakonne, mówię tu świadomie, życie konsekrowane, życie zakonne, mając na myśli to, co jest w adhortacji Vita Consecrata, gdzie wymienione jest 7 form życia konsekrowanego. Potocznie we mszach świętych, w modlitwie powszechnej słyszymy: módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, no i tam jeszcze misyjne. Ja zawsze wewnętrznie się buntuję. Ja mówię, dlaczego tylko zakonne? Są powołania mnisze, są powołania do Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, są powołania do instytutów świeckich, są powołania do dziewic konsekrowanych, wdów konsekrowanych, pustelników. 7 form życia konsekrowanego. Dlaczego tylko mają być jedne? Owszem, niech będą, ale uwzględnimy język Kościoła. Właśnie to jest słuchanie Kościoła. Od ponad 60 lat obowiązuje terminologia życie konsekrowane na określenie tej szerszej rzeczywistości w Kościele, a wielu jednak się upiera życie zakonne i koniec. Otóż, jeżeli życie konsekrowane, zwłaszcza zakonne, ma być odwzorowaniem postaw Chrystusa, a Chrystus jest Synem Bożym, zjednoczonym z Ojcem, absolutnie Mu posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu, to jak bardzo wymagające względem nas staje się to bycie Synem. Synem Boga Ojca, Synem Kościoła, Synem rodziny zakonnej, Synem lokalnej wspólnoty. Za chwilę adoracja. W czasie tej adoracji może dobrze byłoby postawić sobie 3 pytania. Kiedy najbardziej odczuwam ciężar posłuszeństwa i, jeżeli sprawuję władzę, ciężar władzy? Kiedy najbardziej odczuwam ciężar posłuszeństwa? W jakich sytuacjach? 2 pytanie. Co chciałbym zmienić w mojej postawie syna? I wreszcie 3 pytanie. Komu i na co ostatnio zwróciłem uwagę? Gdybym to był ja na jego miejscu, jak bym się czuł?